geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Witam Państwa w kolejnym programie Jak działa świat. Dziś cały program poświęcony Francji i nie tylko francuskim wyborom. Moim pierwszym rozmówcą jest Jakub Majmurek, krytyka polityczna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To w takim razie ucieszył się Pan z wyniku wyborów we Francji i one dobrze wróżą Francji w następnych miesiącach i latach?
No na pewno poczułem ulgę. Poczułem ulgę, że nie wygrała Marine Le Pen, że populistyczny, nacjonalistyczny, antyeuropejski ruch polityczny, jaki za nią stoi, został zablokowany. Czy Macron byłby pierwszym kandydatem, którego wybrałbym, gdybym mógł wybierać, kierując się tylko swoimi przekonaniami? Nie, z pewnością nie. Tym niemniej uważam, iż nie jest to zły deal dla Francji. Uważam, iż z pewnością jest to mniejsze zło, czy może mniejsze dobro niż wielu innych kandydatów, ale na pewno mniejsze zło niż Marine Le Pen, czy na przykład François Fillon. I jak ten jego program przełoży się na francuską politykę w najbliższych miesiącach, przyjdzie nam zobaczyć. Tutaj cały czas jest bardzo wiele niewiadomych. Wiele zależy od tego, jak rozstrzygną się wybory parlamentarne w czerwcu, czy uda mu się zdobyć większość parlamentarną, która umożliwi mu sprawne przeprowadzenie planowanych przez siebie reform, czy też jego program utknie w jakimś koalicyjnym klinczu z rządem wywodzącym się z zupełnie innej politycznej opcji.
Zaczęliśmy mówić o tych czerwcowych wyborach. To czy En Marche będzie nową partią socjalistyczną, czy to jest taka sytuacja, w której obok partii socjalistycznej będziemy mieli to ugrupowanie, które próbuje tworzyć nowy prezydent Francji?
Myślę, że partia socjalistyczna jako taka w jakiejś formie wystartuje do wyborów. Tym niemniej faktycznie mamy dzisiaj do czynienia z taką sytuacją. Ta partia się sypie. Jej prawe skrzydło już po klęsce Manuela Valsa w prawyborach w tej partii zaczęło opuszczać tą partię. Bardzo wpływowe w tej partii tak Stowarzyszenie Graków, które gromadzi ekonomistów, inspektorów podatkowych, urzędników służby cywilnej, sympatyzujących z partią socjalistyczną, odmówiło poparcia Benoît Hamona, kandydata, który został wyłoniony w tych prawyborach, i poparło Macrona. Tak więc widać w tej partii ruch taki dezintegracji. Dwie strony, z jednej strony w stronę właśnie En Marche, w stronę ruchu Macrona, a z drugiej strony pewnie w stronę koalicji Francji nieugiętej pod przewodem Jean-Luc Mélenchona. Mélenchona, który w tych wyborach zdobył kilkukrotnie lepszy wynik niż Hamon i który wyrasta trochę w tej chwili na lidera całej lewej strony, na lewo od Macrona, i to on będzie tutaj mógł rozdawać karty, więc niewykluczone, że ta partia socjalistyczna zniknie w jakiejś szerszej koalicji pod wodzą Mélenchona. Na pewno przynajmniej w drugiej turze będzie zmuszona czasami do tego typu kompromisów. Tak więc jest ta partia chyba w najgłębszym kryzysie w swojej historii.
Mamy ten obraz tej lewej strony, choć nie do końca, bo chciałem spytać o Mélenchona, czy to jest polityk, że użyję polskiego terminu, postkomunistyczny, czy zupełnie to jest nowa lewica, którą jakoś musimy po prostu nazwać?
Postkomunistyczny nie sądzę, by było to adekwatne określenie. Sam Mélenchon nie był nigdy członkiem Komunistycznej Partii Francji. On nie wywodzi się z tradycji eurokomunistycznej. On przez długi, długi czas był działaczem partii socjalistycznej, tej samej, z której wywodzi się Macron. Od 1976 roku Mélenchon był członkiem tej partii. Najpierw działał jako radny, następnie jako senator. Przez długi czas zasiadał w Izbie Wyższej francuskiego parlamentu z ramienia socjalistów i opuścił tą partię w poprzedniej dekadzie, zakładając na początku partię lewicy, w którą włączyło się faktycznie też część dawnych komunistów. No i teraz wystartował z tym swoim nowym ruchem Francji nieugiętej. Jest to polityk bez wątpienia, który reprezentuje taki zwrot na lewo w ramach europejskiej rodziny politycznej lewicy, ale nie wydaje mi się, żeby określenie postkomunistyczne byłoby tutaj trafne. Raczej postawiłbym go obok takich postaci jak Jeremy Corbyn, jak Bernie Sanders w Stanach Zjednoczonych, czy partia Podemos, czy Syriza w Grecji. To jest w jakimś sensie podobny ruch. No, z tym, że w przeciwieństwie na przykład do działaczy tworzących Podemos, Mélenchon jest politycznym insiderem, który od dawna jest w środku francuskiego systemu politycznego. No i bez wątpienia jego postulaty są o wiele dalej w wielu kwestiach idące niż postulaty Berniego Sandersa.
No ale w takim razie co jest innego we Francji niż w Wielkiej Brytanii? Bo wiele wskazuje na to, że Jeremy Corbyn poprowadzi Partię Pracy do wielkiej klęski, gdy tymczasem my mówimy o Mélenchonie jako człowieku, który może uzdrowić francuską lewicę.
No, co do tego, czy on uzdrowi, czy nie, też zobaczymy. I niewykluczone, że francuski system wyborczy jednak bardzo mocno jego partię zablokuje ze względu na swoją specyfikę.
Czyli można zdobyć kilkanaście procent i kilka mandatów.
Tak, dokładnie, nawet żadnego, gdyż jest to system ordynacji większościowej. No, wydaje mi się, że Francja od Wielkiej Brytanii równi to, iż w Wielkiej Brytanii tradycje radykalnie lewicowe trochę inaczej wyglądały niż we Francji, że we Francji Francja jest krajem o wiele bardziej krytycznym wobec wolnorynkowych rozwiązań niż Wielka Brytania, że wreszcie inne trochę kwestie polaryzują francuskie społeczeństwo niż brytyjskie. Słabe wyniki Corbina w sondażach moim zdaniem wynikają przede wszystkim z tego, iż jego partia nie podejmuje dla wielu Brytyjczyków, tych Brytyjczyków, którzy skłonni byliby głosować dla Partii Pracy, najważniejszej kwestii, czyli kwestii Brexitu, zaś Mélenchon jest w stanie mówić o tych kwestiach, które najbardziej Francuzów dzisiaj drażnią, na czele właśnie z problemem zerowego wzrostu gospodarczego, z problemem chronicznego bezrobocia, zwłaszcza bezrobocia młodych. No a tutaj można się zastanawiać, czy Corbyn przestrzelił, czy nie, ale też bym czekał z tym werdyktem. Niedawno mamy informacje na temat tego, jak ma wyglądać program wyborczy partii Corbina. I ten program, który faktycznie zawiera dosyć odważne hasła, wydaje się mieć na razie dosyć dobry rezonans wśród wyborców Partii Pracy. I ta wielka luka, jaka dzieliła Partię Pracy od Partii Konserwatywnej na początku, po ogłoszeniu wyborów, zaczyna stopniowo się zmniejszać. Więc też bym tutaj nie przesądzał sprawy, że to będzie aż tak wielka klęska. No raczej na pewno Corbyn nie wygra tych wyborów, wygra je Theresa May, ale ta przewaga Torysów może wcale nie być aż taka wielka, jak się wszystkim jeszcze tydzień temu wydawało.
No to wróćmy w takim razie na kontynent i porozmawiajmy o tym, na ile Macron, Mélenchon i te ugrupowania lewicowe są w stanie zablokować postępy Frontu Narodowego i czy raczej należy się spodziewać, że Front Narodowy uzyska taki wynik jak pani Le Pen w pierwszej turze, czy też, że ten progres w czasie drugiej tury, czyli dodatkowe 2,5 miliona głosów, to jest coś, co może się okazać być symptomem no, zupełnie innej pozycji Frontu Narodowego niż w poprzednich wyborach, czyli że będzie to znacznie więcej głosów, ale też i znacznie więcej mandatów?
No tutaj wydaje mi się, że trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze to, czy wyborcy Frontu Narodowego nie zdemobilizują się po tej klęsce. Wydaje mi się, że do pewnego stopnia tak się stanie. Klęska zawsze jest demobilizująca. Ludziom często się nie chce na przykład pójść do urny i oddać głosu w sytuacji, gdy wiedzą, że ten głos nie przełoży się na mandaty. No, poza tym jest też kwestia tego, jak pozostałe partie będą zachowywać się wobec Frontu Narodowego, czy jednak otoczą znów w drugiej turze kordonem sanitarnym. No i wtedy też, nawet jeżeli ci kandydaci wejdą do drugiej tury i zdobędą istotną liczbę głosów, to nie przejdą do parlamentu. No ja spodziewałbym się jednak, że ta klęska z wyborów prezydenckich trochę podetnie skrzydła frontowi, że on osiągnie podobny wynik, co Marine Le Pen w pierwszej turze. Znaczy ten zmobilizowany elektorat pójdzie, ten elektorat, który przyszedł do niej między pierwszą a drugą turą, to był częściowo elektorat Fiona, częściowo elektorat mniejszych kandydatów antyeuropejskich, jej prawicy, no to on jednak będzie w wyborach głosował na swoje partie, a niekoniecznie na Front Narodowy.
To tutaj chciałem pytać i jakby trochę mieć inne zdanie. Czy rzeczywiście nie ma przepływów między właśnie tymi ugrupowaniami skrajnej lewicy i skrajnej prawicy? Bo wiele osób mówi, że mamy do czynienia z taką przedziwną sytuacją, w której wielu dotychczasowych wyborców właśnie lewicowych było tym razem klientem Frontu Narodowego.
Z tymi przepływami mamy oczywiście do czynienia. Jeśli chodzi o przepływ wyborców lewicy do Frontu Narodowego, to faktycznie ten proces obserwujemy od połowy lat 80., kiedy przynajmniej on się staje bardzo już widoczny w połowie lat 90., kiedy Front Narodowy zaczyna przyjmować głównie wyborców właśnie francuskiej partii komunistycznej. Ten elektorat staje się elektoratem coraz bardziej plebejskim. Jeśli przyjrzymy się temu, w jakich grupach społecznych Marine Le Pen miała szczególnie dobre wyniki, no to widać, że są to przede wszystkim osoby gorzej wykształcone, uboższe, są to robotnicy, są to inni pracownicy najemni, nie posiadający wykształcenia wyższego. No te grupy bez wątpienia najsilniej głosują na Front Narodowy i nawet w tej drugiej turze jedyną grupą społeczną, w której Le Pen wygrała z Macronem, byli właśnie robotnicy. Więc to ten proces jak najbardziej występuje. Z drugiej strony kampania Mélenchona pokazała, że ten elektorat plebejski nie jest czymś, co jest pewnym zasobem Frontu Narodowego, że można mu ten elektorat podebrać. I gdyby nie naprawdę dobra kampania Mélenchona, to wydaje mi się, że Marine Le Pen zgodnie z przewidywaniami sondaży wygrałaby tą pierwszą turę. To dałoby też jej mocniejszą pozycję, żeby zdobyć więcej głosów w drugiej. To już ta klęska w pierwszej turze wyraźnie podcięła jej skrzydła i to jest moim zdaniem głównie zasługa Mélenchona. Jeśli chodzi z kolei o przepływ tego elektoratu Mélenchona do elektoratu Le Pen, no to ten przepływ też występował, ale on był dużo mniejszy niż się obawiano i mimo tego, że Mélenchon nie poparł oficjalnie w drugiej turze Macrona, widać było też z badań, no jak gdyby to są konkretne liczby, że elektorat Fillona w o wiele większych liczbach był skłonny przepływać do obozu Marine Le Pen w drugiej turze i więcej wyborców Fillona, w sensie większego odsetka procentowego tych wyborców, oddało głos w drugiej turze na Le Pen niż wyborców Mélenchona.
Przenieśmy się w takim razie już do następnych miesięcy, zakładając, że prezydentowi uda się zbudować wokół siebie jakąś koalicję, która zagwarantuje mu poparcie albo odnieść zwycięstwo swoim ugrupowaniom En Marche. To w takim razie chcę spytać, jakiej polityki można się spodziewać po nowym francuskim prezydencie? Czy to będzie polityka bardziej liberalna, czy jednak uwzględniająca owe postulaty socjalne, które wciąż we Francji są bardzo silne?
Myślę, że jakby pierwsze, co będzie chciał prezydent robić, to jednak wyprowadzić te posunięcia liberalne związane z uelastycznieniem francuskiego rynku pracy. Taki też jest jego plan polityczny, by uzyskać większość w wyborach w czerwcu, by uzyskać od tej większości pełnomocnictwo do tego, by rząd mógł sprawować władzę za pomocą ordonans, pewne jak gdyby ustawy, francuska konstytucja na to pozwala, by właśnie po upoważnieniu od parlamentu w określonym okresie czasu rząd w celu realizacji swojego programu rządził ordonansami, które mają moc prawną ustawy, ale no nie muszą przechodzić przez proces parlamentarnej debaty. No i właśnie za pomocą tych ordonansów w miesiącach letnich rząd przed nowym sezonem był w stanie dokonać tych krytycznych i faktycznie budzących bardzo duże opory społeczne prawa pracy. No zobaczymy, czy to się Macronowi uda, abstrahując od oceny sensowności tych reform, co do której ja osobiście jestem mocno sceptyczny w wielu kwestiach. Nie wydaje mi się też, żeby tam tkwił główny problem z francuskim brakiem wzrostu gospodarczego, to opór zdecydowany wobec tych pochłonień zapowiadają środowiska lewicowe, zapowiada właśnie związki zawodowe. No oczywiście gdyby w miesiącach letnich, kiedy ludzie się rozjeżdżają na wakacje, też trudniej tego typu protesty przeprowadzić i zmobilizować do nich ludzi, co pewnie też nie trzyma krąg, ale tym niemniej no pierwsza wielka sprawa jego prezydentury. Też myślę, że tu jest taki plan, by na początku przeprowadzić najbardziej niepopularne reformy, a potem ewentualnie łagodzić je różnego rodzaju socjalnymi posunięciami, które też znajdują się w jego programie.
A na koniec chciałem spytać tylko jeszcze o jedną rzecz, czyli spytać o tę europejską politykę nowego prezydenta Macrona. Czy on rzeczywiście będzie prowadził politykę europejską i czy w Europie znajdzie partnerów do prowadzenia tej polityki szybkiej integracji, no nie wiem, zachodnioeuropejskiego rdzenia Unii Europejskiej?
Ta integracja się już wydarza. Tak naprawdę już tym takim pierwszym torem Europy dwóch prędkości jest sfera euro. To, że część państw ma wspólną walutę, a część jej nie ma. I wydaje mi się, że też problemy, jakie stwarza ta wspólna waluta bez jednak ściślejszej integracji ekonomicznej krajów, które ją przyjęły, bez koordynacji polityk fiskalnych, polityk makroekonomicznych, przemysłowych, związanych z rynkiem pracy i tak dalej, będzie w naturalny sposób wymuszać tą ściślejszą integrację sfery euro, niezależnie od tego, czy ogłosi się, że budujemy Europę dwóch prędkości, czy się nie ogłosi. I Macron był jednym z tych polityków, który zapowiadał między innymi utworzenie ministra finansów dla sfery euro, być może osobnego budżetu dla sfery euro i bez wątpienia te propozycje znajdują oddźwięk w krajach zachodnioeuropejskich i wydaje się też, że niemiecki rząd po ostatnich wydarzeniach także zaczyna coraz silniej mówić o konieczności, on nie używa tego określenia Europy dwóch prędkości, które jest no tutaj obciążone różnymi kontrowersjami i może zarażać także ważnych dla Berlina partnerów, na przykład Europy Wschodniej, więc mówi się tutaj o takiej sytuacji, że umożliwieniu koalicji chętnych państw poszukiwania bliższych rozwiązań integracyjnych, no ale to wychodzi na to samo i na pewno w większych Macron znajdzie partnera. Wiemy, że Macron tam był wcześniej skonfliktowany z Angelą Merkel przy okazji kwestii greckiego długu, bo on wtedy z nią konflikt sprzeciwiał się polityce Berlina, którą uważał za prowadzącą grecki rząd do skraju bankructwa i greckie państwo na ścieżkę no, ekonomicznego, błędnego koła, z którego nie ma szans wyjść. No i miał tutaj raczej on rację niż Angela Merkel i Wolfgang Schäuble. I to, czy w dłuższej perspektywie on będzie czy on znajdzie partnerów, no zależy od wyników wyborów w Niemczech, ale wydaje mi się, że dzisiaj raczej nie możemy obawiać się, że coś się poważnie w tych wyborach wywróci. Ja bym stawiał raczej na jakąś formę odtworzenia, rekonfiguracji tej wielkiej koalicji. Wielkie nadzieje wiązano z Martinem Schulzem, mówiono, że być może on te wybory wygra. Ale no, na razie, jak gdyby SPD pod jego wodzą straciło tydzień temu władzę w Szlezwiku-Holsztynie. Za chwilkę są wybory w Nadrenii Północnej Westfalii. Jeżeli tam też socjaldemokraci stracą władzę, a nie jest to wykluczone, że taki scenariusz się tam może wydarzyć.
To Angela Merkel pozostanie przy władzy, pewnie nadal w koalicji z SPD.
Pewnie tak, chociaż też widać, że całkiem niezłe wyniki notują liberałowie z FDP i najprawdopodobniej wrócą do kongresu, więc no, niekoniecznie to musi być koalicja z SPD. Też bardzo by mnie nie zdziwiła, gdyby to była koalicja na przykład CDU i liberałów, gdyby starczyło im mandatów, czy na przykład koalicja liberałów, zielonych i CDU. No tutaj są różne konfiguracje możliwe, ale raczej jakaś taka sytuacja, że alternatywa dla Niemiec wywraca stolik i uniemożliwia prowadzenie, no jak gdyby wywraca niemiecki system polityczny, nie wchodzi w grę. Chociaż alternatywa dla Niemiec pewnie do Bundestagu wejdzie.
Bardzo dziękuję. Przypominam, że moim rozmówcą był Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej.
Bardzo
dziękuję za tę rozmowę, a my pozostajemy przy temacie francuskim. Już za chwilę wracamy do rozmowy.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat?
Moim kolejnym rozmówcą jest Piotr Semka. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry.
Chcę cię spytać o wybory we Francji. Jak ty przyjąłeś wynik wyborczy? No i jak wróżysz w przyszłości Francji?
No, te wybory zostały w jakimś sensie już opisane, ponieważ w powieści Michela Elbecka Uległość jest opisana kampania w 2017 roku, z tym, że tam jest troszeczkę tak, że w drugiej turze był już kandydat Bractwa Muzułmańskiego przeciwko kandydatowi Lewicy, ale zwyciężył Front Republikański i ten kandydat właśnie Ładu Republikańskiego wygrywa przeciwko Marine Le Pen. Trochę żartuję, ale to pokazuje, że ta logika, w której wszyscy się ujednoczą przeciwko kandydatowi Frontu Narodowego, która zwyciężała już parę razy, między innymi w wyborach w 2002 roku, no tym razem też zadziałała. Wszyscy się zastanawiali, czy kiedy ona się wyczerpie, okazuje się, że jeszcze miała swoją siłę. Dlatego zwycięzcą Macrona specjalnie zaskoczony nie byłem. Natomiast zdziwiony byłem raczej inną rzeczą, że można wykreować tak doskonale marketingowy produkt, który jest pod obietnicą czegoś nowego, kryje na kontynuację epoki François Hollande'a.
No to w takim razie cię chcę spytać o wróżenie co do całej francuskiej sceny politycznej. Przypomnę, że przed drugą turą była pierwsza i ona pokazała jeszcze inne elementy. Znaczy pojawił się kandydat skrajnej lewicy, pojawił się też zupełnie inny niż do tej pory kandydat golistów czy republikanów, czyli Fillon.
No tak, no, mowa oczywiście o François Fillon, jakby powiedzieli Francuzi, który był w największym stopniu właśnie przypominał golistów. To znaczy, to był typowy przedstawiciel takiego solidnego francuskiego mieszczaństwa. Miał tą samą żonę od chyba 30 lat.
Choć ta żona stanowiła dla niego pewien problem w tej kampanii.
Tak, aczkolwiek tutaj też, no, Fillon oczywiście zapomniał, że jeżeli jest się kampania, no to trzeba być całkowicie czystym. Praktyka zatrudniania żon i członków rodziny nie była złamaniem prawa, natomiast była bardzo dużym obciążeniem. No, Francuzi tego nie lubią, chociaż wielu polityków to robi, no ale oczywiście nie każdy z tych polityków, którzy to robią, startuje potem najważniejszy urząd. Co do Mélenchona, no to był przykład tego innego nurtu, który we Francji zawsze jest. To znaczy takiego nurtu, który kiedyś przez wiele lat startowała tak zwana Arletka, czyli kandydatka trockistów, pani Arlet, która zawsze miała swoich zwolenników. W tym roku było ich już stosunkowo dużo, ale można powiedzieć, że dzięki temu z wyborcą Mélenchona potem w drugiej turze Macronowi było znacznie łatwiej wygrać. To jest troszeczkę coś podobnego jak w Polsce, że Andrzej Duda nie przeszedłby do drugiej tury, gdyby nie wyborcy Kukiza. A w drugiej turze już było znacznie łatwiej mu wygrać z Bronisławem Komorowskim. Tutaj było coś podobnego. To znaczy, gdyby dużej części wyborców nie świsnął sprzed nosa, a dokładnie Frontowi Narodowemu nie świsnąłby Mélenchon, bo Front Narodowy też był bardzo taki populistyczny. Na przykład pani Le Pen proponowała, żeby emeryturę zaczynać już w wieku 60 lat w wypadku kobiet. Więc gdyby nie Mélenchon, to oczywiście Macron nie wygrałby, a na pewno Marine Le Pen byłaby mocniejsza. No ale tak się złożyło. To znaczy Macron skorzystał z wielu mini drobiazgów. Na pewno pomogło mu to, że cała prasa, jednak mająca sympatię macronowskie, po prostu rozpętała wokół Fillona taki diabelski taniec złośliwości. No i cóż, no, ja się śmieję, że Francuzi tak bardzo chcieli zmiany, że wybrali kandydata, który gwarantuje raczej kontynuację, ale jak duża będzie ta kontynuacja, zobaczymy za miesiąc, jak już będzie po wynikach wyborów parlamentarnych.
No to w takim razie chcę spytać o twoje przewidywania co do właśnie kierunku republikanów, czy też właśnie neogolistowskiej partii, bo to mnie, dla mnie jest interesujące. Przypomnijmy, że François Fillon dość niespodziewanie stał się kandydatem tej partii. W pierwszej turze osiągnął dobry wynik jak na tego rodzaju kandydaturę, jaką przedstawiał, ale wiele wskazuje na to, że to było ugrupowanie, które najbardziej czuło się rozczarowane tym, że po raz pierwszy od bardzo, bardzo jakby dawnego czasu no, jest to bez nich. No.
Ale to partia, która jest już w większości, znaczy to jest środowisko, które jest bardzo nadgniłe. To znaczy to środowisko, no, przypomnę, że Fillon wygrał z dwoma kandydatami, z których każdy na swój sposób przedstawiał coś starego.
Sarkozy i Juppé.
Alain Juppé, typowy enarcha, przedstawiciel takiej elity. No, Alain Juppé już miał swoje lata, chyba miał 70, ponad 70-tkę. Taki chłodny, zimny technokratyzm, taka Francja z gabinetów ze złoconymi meblami z czasów Ludwika XVI. Natomiast Sarkozy, no to był pierwszy już sygnał gnicia obozu golistowskiego. Troszeczkę błazen, troszeczkę taki raptus, troszeczkę taki człowiek działający pod publiczkę. No pamiętamy go z rozmaitych wyskoków, rozmaitych szarż wysłownych. No nic poważnego. Na tym tle Fillon wydawał się najbardziej jak gdyby ludzki, najbardziej porządny, no natomiast no, bardzo mu zaszkodziła ta żona, którą zatrudniał na rozmaitych kontraktach, czego Francuzi nie lubili.
Choć on też sygnalizował coś, co jest powrotem do takich tradycyjnych katolickich tak, wręcz
tak,
tradycji.
Tak. I zresztą to był element, którym wiązano nadzieję, to znaczy we Francji w ostatnich latach ożywił się taki nurt katolicki, no przy bardzo dużych różnicach, no można powiedzieć, radiomaryjny, no. Choć oczywiście on jest o wiele mniej, jak gdyby, konserwatywny niż w Polsce. Natomiast były wielkie demonstracje w obronie statusu rodziny, w obronie życia nienarodzonych i tak dalej. I rzeczywiście wydawało się, że to wyniesie. Ten nurt okazał się jednak słabszy niż to się spodziewano. Może dlatego, że też lewica bardzo lubi zawsze nagłaśniać tego typu rzeczy, mówiąc, że tu już, prawda, katolicka konserwa jest o krok od zdobycia władzy. To zazwyczaj doskonale mobilizuje lewicę we Francji, szczególnie tą lewicę laicką.
To w takim razie, co będzie po wyborach? Znaczy, po pierwsze, kto je wygra? Czy rzeczywiście Omarsz może je wygrać?
Ale jeszcze właśnie nie powiedzieliśmy o Macronie. Kto to jest Macron? No więc wszyscy uwielbiają takie kokieteryjne, proszę, człowiek znikąd, spoza aparatów partyjnych, nie posiadał pieniędzy. No, bzdura. Za Macronem stało środowisko Hollanda, stało środowisko bardzo wpływowych rozmaitych finansistów. Stał Bank Rothschilda, stał Dominique Strauss-Kahn, jeden z takich głównych macherów w świecie bankowo-biznesowym. Stały wszystkie te środowiska, które bardzo niepokoiły się we Francji ewentualnego zwycięstwa kogoś katolickiego, czyli to są te środowiska bardzo radykalnych zwolenników laickości republiki. Także no maszyneria, co tu dużo mówić, to jest siła we Francji, która nie jest żadną jakąś tajnym stowarzyszeniem, tylko występuje z otwartą przyłbicą. I ci ludzie uznali, że socjaliści są na tyle już słabi, że nie ma się co w ogóle nimi przejmować, tylko trzeba wykreować kandydata, wyciągnąć kulika z cylindra. No i takiego kulika wyciągnięto. Teraz pytanie, czy ten kulik pociągnie za sobą kampanię, która da francuskiej jego partii En Marche większość w parlamencie. I jeśli tak nie będzie, i jeśli zdarzy się jednak coś, na co bardzo liczy pani Le Pen, czyli duża reprezentacja blokująca Frontu Narodowego, no to Macronowi nie będzie tak łatwo zwyciężać. Po prostu my jesteśmy przyzwyczajeni i Francja przyzwyczaiła swoich obserwatorów zagranicy, że zazwyczaj jak wygrywa prezydent, to potem ma łatwo większość parlamentarną. Tak było z Holandem, który jak wygrał, to miał potem większość, która wyłoniła premiera Manuela Valls. A teraz premier Emmanuel Valls na wyścigi pędzi do ugrupowania Macrona. Socjaliści uciekają z tonącej łódki też na pokład Aromarz, ale czy to będzie tak samo popularne jak Macron? Nie sposób stwierdzić. No, sondaże mówią, że jakaś lekka większość może być, ale na razie to nic pewnego.
No to w takim razie powróżmy z fusów. Znaczy powiedzmy, jak będzie wyglądało to podium francuskich wyborów. Przy czym bardziej mnie interesują liczba mandatów niż liczba głosów, bo ona przy tej francuskiej ordynacji nie zawsze się przekłada.
Tak, to prawda. No więc pytanie jest, czy kto będzie na pozycji numer dwa? Czy
jednak republikanie, czy Front Narodowy?
Znaczy chodzi o postgolistów, bo oni już zmieniają te nazwy jak rękawiczki, więc ogólnie można powiedzieć republikano, goliści. No to jest pytanie, prawda? Po pierwsze, czy Macron zdobędzie więcej niż połowę i kto będzie drugi? No wszyscy raczej zakładają, że postnowy rząd będzie syntezą, będzie koalicją Macronowców i jakichś osłabionych golistów. No pytanie, jak silna będzie Le Pen, i od tego, jak bardzo będzie silna, będzie zależało, jak bardzo będzie blokować pomysły polityczne Macrona.
Czy to będzie liberalny rząd, mówiąc najkrócej, i czy to będzie liberalna polityka?
Tak, to znaczy to będzie rząd, który no właśnie tutaj teraz wystąpi jak taki typowy francuski zwolennik Mélenchona, że to będzie ugrupowanie, które jednak będzie w najważniejszych sprawach sprzyjało takim wielkim finansjerze, takiemu wielkiemu high biznesowi. Natomiast oczywiście jak to we Francji, no będą rozmaite gesty populistyczne, które mają się podobać zwykłym Francuzom. Troszeczkę przedsmak tego, to mieliśmy tą słynną atak na Polskę za to, że fabryka Whirlpoola ma przenieść produkcję lodówek do Polski i takie gesty będą. Natomiast no to jest polityk, który w ogóle nie ma żadnej wizji, na przykład nic nie mówił na temat stworzenia jakichś sił europejskich, na temat jakiegoś stosunku do Rosji. Oczywiście on nie musiał tego mówić, ponieważ wiedział, że siłą, która kojarzy się z Rosją, jest w pierwszej mierze pani Le Pen, która chyba korzystała z pieniędzy rosyjskich, a w drugiej mierze Fillon, który prezentował taką prorosyjskość golistowską. Natomiast jak konkretnie będzie wyglądać ta polityka wobec Rosji, nie sposób stwierdzić. To wszystko było mętne, to był język czysto wykreowany przez rozmaite programy komputerowe, które na przykład sprawdzały, jakie określenia dobrze kojarzą się Francuzom. Algorytmy komputerowe przeczesywały rozmaite fora internetowe i wyłapywały słowa, które Francuzi lubią, które im się dobrze kojarzą. I tak powstawał ten program.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że Piotr Semka był moim rozmówcą. Bardzo Państwu też dziękuję za całą audycję. Dziś rozmawialiśmy o Francji, o wyborach, ale też i o francuskiej przyszłości. Bardzo jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.
Vive la France. Do zobaczenia.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.